Szymon Hołownia potrzebuje 13 wiernych ludzi i zostaje na tym stanowisku.
Dlaczego pan marszałek Hołownia się nie zdecydował na taki
wariant? Bo nie ma jaj i nie jest pełnokrwistym politykiem. Gdy siedzimy w trybie biesiadnym z politykami Polski 2050, to im mówimy, chłopaki, wy jesteście polityczne zombie. Jarosław Kaczyński po prostu nie wierzy w model koalicyjny i nie da się z nim składać koalicji. Jego modelem jest zniszczenie potencjalnego partnera.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Łukasz Warzecha, Warzecha kontra. Dzisiaj ze mną poseł Konfederacji, Nowej Nadziei, pan Przemysław Wipler. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy Nowa Nadzieja zostanie wykreślona z rejestru partii politycznych z powodu niezłożenia na czas sprawozdania finansowego za ubiegły rok? Taka informacja się pojawiła, PKW będzie się tym zajmować za momencik.
PKW się takimi sprawami regularnie zajmuje od lat, jest wyjątkowo nieskuteczną instytucją. Te procedury są absurdalne, w oparciu o absurdalne przesłanki i koniec końców przeprowadzimy całkiem inny ruch. Po prostu połączymy się z nowo założoną partią, żeby, jak to się ładnie mówi, walidować, czyli naprawić cały ten proces i żeby uciec.
Z którą partią, panie pośle?
To jest dosyć proste. Zakładamy nową formację. Do jej założenia trzeba zebrać podpisy i trzech ojców założycieli. I ta formacja łączy się z partią dotychczasową, przejmując jej zasoby i przejmując jej członków. I już jest wszystko. I to jesteśmy w stanie zrobić bardzo szybko, dużo szybciej niż jakiekolwiek sądy czy inne instytucje tutaj będą reagować. I to będzie dużo tańsze niż wydawanie kolejnych dziesiątek tysięcy złotych na procesy przed sądami w wyniku takiej, a nie innych stanowisk PKW.
A jak to jest z kwestią finansowania, z kwestią subwencji? Bo tutaj mam wrażenie, nie ma
informacji
jasności. Ja rozumiem, że subwencje dostaje Konfederacja.
Dokładnie tak, dokładnie tak.
No dobrze, ale wciąż nie rozumiem jednej rzeczy, bo oczywiście to, co pan powiedział o takim wybiegu pewnego rodzaju, ale zgodnym z prawem, jak rozumiem, to jest sposób na naprawienie tej sytuacji, czy walidację, jak pan to ujął. Ale ja cały czas się zastanawiam, jak mogło dojść do tego, że w poważnej, dużej partii sprawozdanie składa osoba, która nie jest do tego upoważniona. Tak to tłumaczy Państwowa Komisja Wyborcza.
Powiem tak, sytuacja, w której jest złożone w drodze elektronicznej sprawozdanie finansowe przez biegłego rewidenta, który badał to sprawozdanie i jest wysłane do Państwowej Komisji Elektronicznej, są wysłane papiery, a później jest złożone sprawozdanie w drodze elektronicznej jeszcze raz w trybie przez specjalny portal, który raz działa, raz nie działa, PKW. I to jest powodem, żeby wykreślać partię polityczną z rejestru. To pokazuje, jak chore, przeregulowane i głupie mamy przepisy dotyczące funkcjonowania partii politycznych, finansowania partii politycznych, całego tego otoczenia. I prawda jest taka, że ten system cały polityczny, który mamy, jest w oparciu tego rodzaju triki i numery, w ramach których ci, którzy rządzą, na przykład obsadzają Państwową Komisję Wyborczą, mają możliwość robienia tego rodzaju przykrości partiom opozycyjnym i po to Prawo i Sprawiedliwość przejęło Państwową Komisję Wyborczą, a nie zmieniło żadnych tego rodzaju przepisów. Po to obecnie rządzący nie naprawiają tego, obsadzili PKW swoimi ludźmi, żeby w taki sposób właśnie można było uderzać w formacje, które są w danym momencie w opozycji.
Ale
takich przepisów w różnych obszarach są po prostu setki.
Ale to, panie pośle, co tutaj było przyczyną? Czy rzeczywiście sprawozdanie, bo to są dosyć proste rzeczy, ja pytam o fakty. Czy sprawozdanie rzeczywiście złożyła osoba, która zgodnie z ustawą o partiach politycznych nie była do tego upoważniona? Czy wynikało to z tego, że nie działał ten portal, o którym pan mówi? Co tu było przyczyną tego zamieszania?
Jest to bzdura. Złożyliśmy sprawozdanie w drodze elektronicznej, ale złożył je biegły rewident. Zostało one też przekazane w drodze papierowej, a nie zostało złożone za pośrednictwem specjalnego systemu elektronicznego do składania dodatkowo w drodze elektronicznej i to PKW uznaje arbitralnie, że z powodem do wykreślania nas. To są bzdury, czyli które moim zdaniem żadnego normalnego Polaka nie interesują.
Rozumiem, że zgodnie z literą prawa, taką dosłownie pojmowaną, biegły rewident nie powinien składać tego sprawozdania.
Biegły rewident wyaudytował to na nasze zlecenie i podpisane przez biegłego rewidenta sprawozdanie zostało złożone w PKW, a nie zostało złożone dodatkowo w drodze elektronicznej. I tyle.
Rozumiem.
Nie wydaje mi się, żeby to był wielki dramat dla polskiej demokracji. Myślę, że będziemy z tym dalej żyć. Marnowanie czasu na tego rodzaju rzeczy niestety wynika z dramatycznego przereagowania i braku czegoś, co się nazywa common sense, czyli zdrowy rozsądek, jakaś tam rozumność w systemie prawniczym. Takie bardzo formalistyczne przeregulowanie, żeby szukać na kogoś, a tutaj w druczku 115 łamany przez 17 paragraf 73 prim, wy nie wypełniliście wymogu 154. To jest tego rodzaju podejście do tematów.
Ja lubię moich gości pytać w takiej sytuacji, jak oni by w takim razie chcieli to zorganizować. No zakładamy teoretycznie, że Konfederacja będzie kiedyś współrządziła. Jak by pan chciał to zorganizować? Jak w ogóle powinna ta procedura składania sprawozdań, rozliczania się partii pańskim zdaniem wyglądać, żeby to miało sens i żeby to było rozsądne?
Pierwsze, jeżeli chodzi o jakiekolwiek kary finansowe, to powinna być zasada miarkowania. Jeżeli braknie 7 czy 5 zł, albo gdy ktoś zda nieprawidłowy dokument księgowy na kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych, nie powinno być to powodem, żeby próbować zabierać łącznie kilkadziesiąt milionów złotych subwencji, ale można
a
nawet
tak, wiele... Jest możliwe,
ale
jest
tak, dokładnie takie rzeczy teraz się dzieją, że wystarczy, że zapłacisz za lokal, w którym była impreza, jakiś event, wydarzenie związane na przykład z kampanią wyborczą, a jednocześnie ktoś zamówił piwo i to piwo nie było rozksięgowane i nie zostało wypite, zostało dobite do takiego rachunku, to jest powodem, ponieważ nie wolno finansować wydatków na alkohol, więc całe sprawozdanie finansowe z kampanii wyborczej i całe sprawozdanie z partii jest w tym momencie wywracane. Gdy ktoś powiedział, to jest błąd, czterokrotność, dwukrotność, pięciokrotność tego zabieramy wam w karze, ale ktoś z uwagi na tego rodzaju formalny błąd na poziomie kilkudziesięciu złotych chce pozbawić partię polityczną na kilka lat subwencji, czyli kilkudziesięciu milionów złotych. To jest absurdalna, niekonstytucyjna nieproporcjonalność kary i z tego powodu zresztą wszystkie sprawy, które dotychczas mieliśmy w PKW, wygrywaliśmy. I jako partia Korwin, której byłem wiceprezesem, bo pierwsza subwencja, którą dostaliśmy, próbowano nam zabrać, ponieważ rozdawał Janusz Korwin Mikke, Korwin Energy Drinki i to było powodem, żeby zabierać nam subwencje. Wygraliśmy sprawę
dobre
przed sądem. Bardzo dobre. To był dobry produkt. Więc to było powodem, żeby nam zabierać subwencje po raz pierwszy i wygraliśmy. Później PiS nam arbitralnie, bez wyroków jakichkolwiek sądowych, wstrzymał wypłaty subwencji. Więc jak teraz im arbitralnie wstrzymano, to obecna władza użyła dokładnie tego samego mechanizmu, którego użyto wobec partii Korwin, czyli obecnej Nowej Nadziei. I więc taka nieproporcjonalność kary to jest pierwsza rzecz, która powinna zostać zniesiona. Po drugie, wezwanie do uzupełnienia i w przypadku braku reakcji w określonych terminach, one mogą być napięte, krótkie, ale to nie jest tak, że nie było w PKW naszego sprawozdania finansowego. Było. Był podpisany przez biegłych rewidentów, którzy działali na zlecenie naszej partii i dostali za to pieniądze subwencji. Dostajesz dokument, który został przyjęty i wyaudytowany przez biegłego rewidenta, który został w wersji papierowej złożony do Państwowej Komisji Wyborczej, a pomimo tego mówią, haha, wykreślamy cię? To jest nienormalne. To jest po prostu tego rodzaju podejście i wróciłbym przy wszystkich moich zastrzeżeniach do sędziów. Jednak sędziowie w takich instytucjach jak PKW są lepsi niż politycy albo jacyś nie mający żadnego styku z bieżącą polityką, niezaangażowani w polityczne wojny prawnicy a na pewno nie ludzie pokroju apolitycznego fachowca mecenasa Ryszarda Kalisza, no, który w chwili obecnej jest w PKW. I to tacy ludzie jak Kalisz nam chcą nas delegalizować, wykreślać, zabierać nam subwencje.
Tutaj rzeczywiście trzeba przypomnieć, że tej zmiany dokonało Prawo i Sprawiedliwość.
Oni bo chciało przejąć PKW.
A jeszcze tak zacząłem się zastanawiać, jakby ta nowa partia się nazywała, no bo mówił pan, że dokonacie takiego manewru, to też będzie Nowa Nadzieja, czy może Nowa Nadzieja, czy Nowa Nadzieja 2.0?
Nie będę zdradzał tutaj tajemnic już kuchni. To w określonym momencie wszystko zostanie przekazane opinii publicznej.
To inny temat. Zrezygnował właśnie z pełnienia funkcji marszałka Sejmu pan Szymon Hołownia. Jak pan ocenia te 2 lata sprawowania przez niego tej funkcji?
Wyjątkowo dobrze na tle jego poprzedników i na tle tego, jak funkcjonuje polski parlamentaryzm od 2007 roku. Ponieważ moment, w którym partie polityczne miały stabilną większość, kompletnie łamały prawa mniejszości. Wszystkie mniejszości parlamentarnej oczywiście. I wszystko, czego uczono mnie na studiach, że prawdziwa demokracja to jest taka, która uwzględnia słuszny interes mniejszości, że daje na przykład możliwość debat w parlamencie nad projektami mniejszości parlamentarnej, czyli opozycji. Za 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej z PSL-em pierwszych 0 projektów opozycji złożonych w Sejmie miało nadawanych bieg. Później podobnie zachowywało się Prawo i Sprawiedliwość podczas 8 lat swoich rządów, więc ten popis był konsekwentny. Wszystko, co jest opozycją, idzie do kosza. Wszystko, zabieranie głosu posłom opozycji, zmiany regulaminu Sejmu, żeby nawet, można powiedzieć, nie można było sobie pogadać specjalnie, a jeżeli już, to najlepiej w godzinach nocnych dać mówić opozycji, gdy wszyscy już ludzie śpią. Tego rodzaju było podejście i trwała degradacja parlamentaryzmu. To, co zrobił Szymon Hołownia, to doprowadził do tego, że nie tylko projekty obywatelskie, bo projekty obywatelskie są specyficzne, mają swoje własne regulacje i im trzeba nadawać bieg w określonym czasie od tego momentu, gdy wpłyną do Sejmu. Szymon Hołownia doprowadził do tego, po pierwsze, że kilkanaście projektów Konfederacji było przedmiotem dyskusji i nie tylko nas jako opozycji. Co prawda robił te debaty, jak już wszyscy prawie posłowie koalicji rządzącej rozjechali się na urlop i jak właściwie część główna obrad się zakończyła, ale dawał nam szansę zajmować stanowisko. Dzięki temu złożyliśmy projekty ustaw, które były realizacją obietnic składanych przez Donalda Tuska i musieli głosować przeciw swoim własnym projektom, co ich ośmieszało i moim zdaniem było jednym z powodów przegranej Rafała Trzaskowskiego w kampanii prezydenckiej, ponieważ rząd właściwie naśmiewał się ze swojego kandydata, odrzucając w czasie kampanii wyborczej projekty, które on głosił, które on wspierał, a my takie złożyliśmy, bo złożyliśmy na przykład projekt podniesienia kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych, nie mniej niż minimalne wynagrodzenie miesięczne. Czyli Polacy, którzy zarabiają minimalne wynagrodzenie miesięczne, mieliby nie płacić podatków. My ten projekt złożyliśmy.
A nie widzi pan, panie pośle, takiego trochę paradoksu? To znaczy, nie jest pan jedyną osobą, która wyraża zaskakująco dobrą ocenę sprawowania funkcji przez pana marszałka Szymona Hołownię, ale jednocześnie często te same osoby niezwykle krytycznie oceniają jego partię i ludzi, których on wprowadził do polityki, takich jak pan Mikołaj Dorożała, pani Paulina Henik-Kloska.
Na szczęście pana Mikołaja Dorożały nie wprowadził do parlamentu, tylko wziął do rządu.
No, ale wprowadził na bardzo ważne stanowisko w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
Ale nie przestał być.
Czy to jest jakaś tajemnica tego polityka? O co tutaj chodzi? Dlaczego on pańskim zdaniem sprawdził się jako marszałek Sejmu, a jednocześnie no, wprowadził tak dziwne osoby do życia politycznego?
Szymon Hołownia starał się być człowiekiem taktownym, kulturalnym i zmniejszającym temperaturę sporu politycznego. Niektórzy mówią, że zapobiegł różnym dziwnym ruchom i pomysłom, które były w związku z wyborami prezydenckimi, które miały doprowadzić do niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego i myślę, że tutaj może być coś na rzeczy. Z drugiej strony kompletnie nie dał sobie rady jako pełnowymiarowy polityk, ponieważ on z pasji i przypadku trafił do polityki. Nie miał podstawowego warsztatu politycznego. Sposób tworzenia przez niego list wyborczych był trochę w takim, bym powiedział, wydaniu sarmackim, jak to było w tym cytacie: ja z synowcem na sędziem szabel nam nie braknie i jakoś to będzie. Więc kolegów zbierano, ten znał kogoś z duszpasterstwa akademickiego.
Szabel nam nie braknie, szlachta na sędzie, ja z synowcem
na czele i jakoś to będzie.
O, tak, pan Tadeusz, tak.
Dokładnie sędzia. Tak. I to trochę w ramach takiego formatu pospolitego ruszenia znajomych znajomych, którzy w sumie mu pasowali, przypasili mu przy rozmowie, zrobił liderami w poszczególnych okręgach, a dostał prawie połowę jedynek z wspólnych list z Polskim Stronnictwem Ludowym. No i wprowadził ludzi, którzy są głównie znani z niczego. A jak już z czegoś są znani, to jednak ze spraw dosyć szkodliwych. Reaktywował, przywrócił do polskiej polityki Ryszarda Petru, który chce walczyć o schedę po nim. Wziął, zrekultywował iluś polityków Platformy Obywatelskiej, którzy się zbuntowali i przeszli do niego, a finalnie ich zostawił. Wyciągnął iluś działaczy lewicy, profesorów, działaczy samorządowych i tam nie było spójności ideowej i nie było wspólnej linii takiej, która by naprawdę łączyła tych ludzi. Są bardzo różni ludzie. Tam są bardzo liberalni ludzie pod względem ekonomicznym i ludzie bardzo socjalistyczni, tak jak pani na przykład minister Pełczyńska.
Pozwoli pan, że zacytuję opinię lidera Nowej Nadziei, no, póki jeszcze tak się nazywa ta partia. Pan Sławomir Mentzen napisał tak: uważam Szymona Hołownię za beznadziejnego polityka i tragicznego negocjatora. Zupełnie nie wykorzystał swojego wyniku z 2023 roku. Dał się sprowadzić do roli marszałka rotacyjnego. Nie zapewnił w umowie swojej partii wicepremiera. Przez te dwa lata roztrwonił cały kapitał polityczny. Został przystawką Tuska, a na koniec przeprowadził bezsensowną kampanię prezydencką, w której nieuczciwie mnie atakował. Pomimo tej krytycznej oceny uważam Hołownię za bardzo dobrego marszałka Sejmu. Jako opozycja czułem się traktowany uczciwie. Nie mroził naszych ustaw, zapewniał nam prawo głosu, sprawnie prowadził głosowania, pilnował porządku, rozdzielając awanturujących się posłów PiS i PO. Czyli to jest potwierdzenie tego, co pan powiedział. Jednocześnie bardzo krytyczna ocena
nasz umiłowany
pana Szymona Hołowni jako polityka.
Nasz umiłowany przywódca bardzo zwięźle i sprawnie wszystko, co trzeba powiedzieć.
A proszę powiedzieć, jak to wyglądało za kulisami, jeżeli chodzi o ten moment właśnie, kiedy pan marszałek no, jednak zapowiedział, że chyba zrezygnuje z tej funkcji marszałka, no bo plotki polityczne głosiły, że był namawiany do tego, żeby próbować pozostać na stanowisku, nawet podobno trwały wyliczenia, czy wystarczyłoby mu głosów, gdyby miał pozostać na stanowisku
Szymon
marszałka.
Szymon Hołownia potrzebuje 13 wiernych ludzi i zostaje na tym stanowisku. Nawet może mniej, bo myślę, że partia Razem wyjęłaby karty i nie pomagałaby swojemu umiłowanemu koledze lewicowcowi post-PZPR-owskiemu, czyli towarzyszowi Czarzastemu, przejmować stanowiska marszałka Sejmu. Uważaliby z całą pewnością słusznie, że Szymon Hołownia uczciwiej by ich też traktował niż marszałek Czarzasty,
no
który będzie śmiertelnym
wrogiem. Dlaczego pan marszałek Hołownia się nie zdecydował
bo
na taki wariant?
Bo nie ma jaj i nie jest pełnokrwistym politykiem. To, że jest słabym negocjatorem, ktoś, kto jest języczkiem uwagi i chciałby coś realnie zmienić w Polsce i wie co i po co, to w chwili obecnej mógłby zostać premierem. Nie byłym marszałkiem i szeregowym posłem liczącym, że na jakieś trzeciorzędne stanowisko w ONZ-cie zostanie zdesantowany albo i nie, bo prawdopodobnie nawet to się nie wydarzy. On mógłby mieć pełną pulę, zwłaszcza gdyby była sekwencja taka, że najpierw jest uchwalony budżet, bo jeżeli zostanie uchwalony budżet na przyszły rok, to kolejna szansa, że prezydent rozwiązywałby parlament z uwagi na nieuchwalenie budżetu, byłaby dopiero w marcu w kolejnym roku, a to jest za raptem kilka miesięcy przed normalnymi wyborami, to moim zdaniem pan prezydent by tego po prostu nie zrobił i ktoś miał szansę zostać na prawie dwa lata premierem Polski. on z tego nie skorzystał. Mógł każdemu ze swoich ludzi, którzy by się do tego nadawali.
Tak, że pan marszałek Hołownia po prostu chce być słownym politykiem, pokazać, że jak się w polityce na coś umawiamy, no on się umówił na to, że ustąpi panu Włodzimierzowi Czarzastemu, no to się tej umowy dotrzymuje. Może to wynika z pewnej takiej, nie wiem, no, szlachetności, może podszytej naiwnością, ale pan marszałek chce być postrzegany jako osoba dotrzymująca umów.
Ja jestem zwolennikiem jednak takiego podejścia, że czyste sumienie nie zastąpi nam broni. Albo jesteśmy w polityce po to, by walczyć o jakieś ideały, o jakieś reguły, albo odkrywamy, że się sfrajerzyliśmy przy podpisywaniu umowy. To jest tak, jakby ktoś nas chciał wciągnąć w piramidę finansową. My odkrywamy, że jesteśmy w piramidzie finansowej, ale pacta sunt servanda, więc zostajemy. No podpisałem się pod tym, to proszę bardzo, niech mnie zlicydują, zabiorą mi dom i rozbiorą mnie do naga.
Jakie teraz są komentarze pod tym filmem? O tak, ten Wippler kombinator właśnie teraz się ujawnił. Tak, on nie właśnie ma, nie chce kombinować to nie i tak źle niczego... podpowiada Sławomirowi Mentzenowi.
Nie, Sławomir Mentzen ma wielu doradców, wielu mądrzejszych ode mnie i bardziej doświadczonych, ale to, co jest kluczowe, z całą pewnością nie podpisałby się na takich warunkach, nie wszedłby na takim słabym cerografie i na tak słabym umocowaniu do jakiegokolwiek ułożenia politycznego, zostając właściwie byłym szumanem. Właściwie Szymon Hołownia podpisał tę umowę, jakby mu nie zależało na Polsce, nie zależało mu na partii, ale na tym, żeby został prezydentem Polski. Bo właściwie tylko wtedy to, na co on się zgodził, miało sens, a w momencie, w którym zostałby prezydentem Polski, no to nabrałoby to jakiegoś sensu. Więc on zrobił all in, liczył, że wygra i że z rozdaniem mu wyjdzie poker, a został z dwoma parami, i to takimi słabymi i bez dalszego ciągu. Dołączył do takiej listy polityków jak Janusz Palikot, jak Jarosław Gowin, jak wielu polityków, którzy tworzyli projekty efemeryczne, i gdy siedzimy w trybie biesiadnym z politykami Polski 2050, to mówimy: chłopaki, wy jesteście polityczne zombie. Jeszcze chodzicie... No tryb biesiadny to jest w trybie nieformalnym. Tryb biesiadny to tryb biesiadny i nie będę rozwijał. Każdy inteligentny Polak i Polka zrozumie, co mam na myśli. Ja mówię: chłopaki, jesteście politycznymi zombie, powłóczycie jeszcze nogami, jeszcze chodzicie, ruszacie, mrugacie oczami, ale życia w tym już nie ma i chyba nie będzie. Mówię: wiemy. To jest trochę straszne. Niektórzy liczą, że zostaną adoptowani przez Koalicję Obywatelską. Niektórzy mają bliżej, o zgrozo i o dziwo, do partii Razem i do takiej mocnej lewicy. Do nas nie ma tam chemii i nie ma też ludzi, którzy by do nas pasowali i którzy mają, chociaż jest tam paru sympatycznych ludzi, ale my nie mamy potrzeby, że tak powiem, reanimować zombie.
No to jeszcze, panie pośle, co z nowym marszałkiem? To znaczy, czy będzie tak, że bezproblemowo, rzeczywiście zgodnie z umową, tym nowym marszałkiem zostanie pan Włodzimierz Czarzasty? I trochę też mnie zaskakuje, dlaczego dopiero w momencie, kiedy zbliża się data wymiany marszałka Sejmu, to tak wydaje się narastać opór wobec pana Włodzimierza Czarzastego. Przecież ta umowa o wymianie marszałka była znana od dawna, to nie jest żadne zaskoczenie. No i nagle się pojawiają takie głosy: nie, postkomunista nie będzie wicemarszałkiem, nie będzie marszałkiem. Do czego to podobne? Pan mówi: towarzysz Czarzasty. Skąd to się bierze?
Niektórzy ludzie się zachowują, jakby sprzedali nerkę za całkiem nieduże pieniądze, ale dopiero za 2 lata. Jakby ktoś przychodzi po ich nerkę, to je zaczynają denerwować. Mnie to jakoś super nie dziwi, ale powiem tak, to jest moim zdaniem ostatni Sejm z bardzo dużym prawdopodobieństwem, nie tylko dla Szymona Hołowni i jego koleżeństwa, ale również dla lewicy, a być może obu lewic. Jeżeli nie pójdą na listy Donalda Tuska, jeżeli się nie dogadają, co wygląda niezbyt optymistycznie, ich perspektywa dogadywania się, z całą pewnością nie polegałoby na tym, że Zandberg uzna prymat Czarzastego bądź na odwrót. To nie jest scenariusz, który jest grany. To jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w kolejnym Sejmie nie będzie ani Zandberga, ani Czarzastego, ani Hołowni, na chwilę obecną wygląda na to, że nie będzie też Kosiniaka-Kamysza. I to jest, można powiedzieć, miara tego pobojowiska. Kto nie pójdzie pod wspólny sztandard Donalda Tuska przy takim poziomie dramatycznego użycia przystawek, bo ono ma miejsce, ono jest zauważalne, to będzie Sejm, w którym będzie taka czy inna prawica i będzie partia Donalda Tuska.
No ale to znaczy, że pan Donald Tusk odnosi sukces, bo przecież na tym mu, zdaje się, zależało od samego początku tej kadencji.
Zjedzenie przystawek może skutkować równie wielkimi sukcesami jak sukcesy Prawa i Sprawiedliwości, który dwukrotnie zjadał przystawki i dwukrotnie przegrywał wybory. W 2007 roku PiS zjadł elektorat i z częścią polityków LPR-u i Samoobrony i przegrał wybory, które sam wcześniej rozwiązał parlament, licząc, że wygra. To samo wydarzyło się 2 lata temu. PiS wygrał wybory. Ma największy klub parlamentarny, ale po 8 latach praktyki ich rządzenia nikt nie chciał nawet usiąść do stołu, by rozmawiać z Prawem i Sprawiedliwością o jakiejkolwiek koalicji. I to samo może spotkać Donalda Tuska.
A co będzie w takim razie z tym panem Włodzimierzem Czarzastym? On zostanie tym marszałkiem Sejmu, czy nie?
Zobaczymy, nie wiem. My z całą pewnością na niego nie będziemy głosować. Myśmy się nikomu nie zobowiązywali w żadnych tam paktach, by poprzeć kogoś takiego jak Włodzimierz Czarzasty.
No wiadomo, że wy nie zagłosujecie za nim. PiS oczywiście też nie zagłosuje, no ale mamy inne kluby.
Wątpię, żeby partia Razem i Koło Razem zagłosowało za Czarzastym. Myślę, że mają pewne pole uważać, że on nie byłby dobrym marszałkiem.
A jak w koalicji będzie? Bo Koalicja Obywatelska, no wiadomo, Lewica to wiadomo, Koalicja Obywatelska pewnie też, zakładam, że w całości, no ale mamy jeszcze klub PSL i klub Polski 2050.
PSL już ustami swojego lidera, pana marszałka Zgorzelskiego, powiedział, że PSL przestrzega cyrografów, paktów i umów, więc oni zagłosują, myślę, bardzo jednomyślnie za Włodzimierzem Czarzastym, a jak co zrobi Polska 2050, to jest chyba najciekawszy element tej układanki.
No, czyli czekamy na to głosowanie. A ja chciałem zapytać pana teraz o taką pańską wypowiedź z niedawnego czasu. Nie wyobrażam sobie koalicji, w której jakąkolwiek istotną rolę ma obecny lider tego obozu, mówimy o obozie PiS, czyli Jarosław Kaczyński. To jest część takiego spektaklu, czy być może poważnego sporu, który się rozgrywa pomiędzy wami a PiS-em już od wielu, wielu tygodni. Jego najnowszy rozdział to jest ta kolejna wymiana, powiedzmy, uwag pomiędzy panem Jarosławem Kaczyńskim a panem Sławomirem Mentzenem, tam gdzie pan Jarosław Kaczyński mówił o tych niedostatkach pana Mentzena, potem padło stwierdzenie, że pan Jarosław Kaczyński to cham, bo miał tutaj się odnosić do zespołu
tych
Aspergera, tak, do tych niedostatków, czyli do zespołu Aspergera. Tak przynajmniej zrozumiał to pan Sławomir Mentzen. No pan tutaj też nie pozostaje dłużny. Dosyć ostro się pan wypowiada o panu Kaczyńskim. Czemu to wszystko ma służyć?
Jarosław Kaczyński po wygranej Karola Nawrockiego uznał, że już mu Polacy wybaczyli, że już bez żadnego poważnego rachunku sumienia, żalu za grzechy, mocnego postanowienia poprawy i naprawy win, mogą wrócić ci sami ludzie, ta sama paczka, która przez 8 lat rządziła naszym krajem, która doprowadziła do tego, że powstała między innymi Konfederacja i ma się dobrze i jest silna. Nasi wyborcy to są bardzo często byli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie akceptowali polityki gospodarczej, covidowej, lockdownowej, zakazów, nakazów, tego wszystkiego, co robił PiS. I oni sobie pomyśleli, że skoro wygrali wybory prezydenckie o włos i to dzięki mocnemu, faktycznemu poparciu przez liderów innych formacji opozycyjnych, prawicowych, między innymi naszego, i oni nagle sobie pomyśleli, że teraz tylko trzeba nas zdefiniować jako Konfederację, jako swoją przystawkę, dać nam do podpisania deklarację polską, która w czym była w istocie? Była zbiorem postulatów Konfederacji, których PiS nie realizował, czyli zero emigrantów, zero nowych podatków, tak dalej, tak dalej. I dołożyli jeszcze do tego zero jakichkolwiek rozmów z obozem Donalda Tuska, czyli mieliśmy się zdefiniować, mając możliwość wyboru, że tylko będziemy mogli negocjować z PiS-em, co byłoby odstręczało od nas bardzo wielu wyborców i byli tego świadomi. Jeszcze dołożyli coś, co miało dać pewność, że my nie podpiszemy tej deklaracji, czyli postulat mieszkanie prawem, nie towarem, co jest tradycyjnym postulatem radykalnej lewicy. I ktoś rozpoczyna coś takiego, ogłasza, pamiętam, siedzieliśmy w Sejmie i mówił, oho, tak się rozpoczyna, panowie, wypowiedzenie wojny. Ktoś cię chce mocno przytulić i wbić dwa noże w plecy w ramach bratniego uścisku, bo czymś takim była ta deklaracja polska.
Dobrze, że pan ją przypomina. Ja zresztą też się nią zajmowałem w swoich tekstach. Okej.
Okay. To był punkt wyjścia.
Dobrze, tylko panie pośle, tylko ja pytam o coś trochę innego, bo można się zgodzić z pańską analizą tego, do czego zmierza Prawo i Sprawiedliwość, jak się zachowuje, no jakie racje za tym stoją, dlaczego pan Jarosław Kaczyński uznał, że nie musi z niczego się tłumaczyć, to może dobrze by było jego zapytać, ale on tu raczej nie przyjdzie, nie usiądzie na pańskim miejscu. Natomiast ja pytam o coś trochę innego, to znaczy pytam o ten momentami wydawałoby się bardzo agresywny, asertywny, nawet można powiedzieć emocjonalny ton tej wymiany. Być może to jest tak, że pan Kaczyński to wszystko mówi zupełnie cynicznie, że tam nie ma emocji. No mam wrażenie, że czy z pańskiej strony, czy ze strony pana Sławomira Mentzena trochę tych emocji jest. Bo inna rzecz to jest punktowanie przeciwnika w taki spokojny sposób, a inna rzecz to jest wchodzenie w ton już taki naprawdę mocno emocjonalno wojenny.
I ja ludzie muszą nam wierzyć, że jeżeli będziemy z kimś z tamtego obozu rozmawiać z jednego czy drugiego, to nie będzie to Jarosław Kaczyński. Nasi wyborcy nie wybaczą nam negocjowania koalicji ani z Kaczyńskim, ani z Tuskiem, z nimi personalnie, bo oni są twarzami polskiej polityki w trakcie ostatnich 20 lat. My mamy to przebadane, mamy to, myślę, dosyć dobrze przemyślane i wiemy, że jeżeli będziemy musieli z kimś robić koalicję, to na tych zdjęciach, na tych obrazkach, w których będziemy z kimkolwiek rozmawiali, tych ludzi być nie może, bo oni są taką personifikacją, uosobieniem tego, czego nasi wyborcy nie znoszą w polityce. I Jarosław Kaczyński jest też tego świadom. Zresztą on powiedział w nawet chyba kilku wywiadach, że on uważa, że w polskim ustroju, takim jak teraz go mamy, nie jest możliwe prowadzenie efektywnych rządów koalicyjnych. On w to po prostu nie wierzy. To jest poza jego mentalem i my wiemy, że on w to nie wierzy, że jest możliwe koalicyjne, partnerskie dogadywanie się, rozwiązywanie problemów.
Panie pośle, wierzę w to, że wyszło wam tak w badaniach. To jest bardzo możliwe, no, zwłaszcza jeżeli to były badania, rozumiem, skupione na waszym elektoracie. Ale jak pan
i
to
potencjalnym
sobie...
elektoracie.
I potencjalnym, okej. Okay. Ale jak pan to sobie wyobraża? Przecież cały PiS spoczywa na panu Jarosławie Kaczyńskim. Nawet jeżeli byśmy założyli, że on nie ma już takiej siły, jak miał kiedyś, no wiadomo, też jest człowiekiem w zaawansowanym już wieku, no to jednak wszystko się skupia wokół niego. To jak wy chcecie rozmawiać z PiS-em bez pana Jarosława Kaczyńskiego?
Wyborcy prawicy, szeroko rozumieni, im się nie podoba to, co robi Jarosław Kaczyński. Im się nie podoba dzielenie osób, które mają często dosyć bliskie poglądy. Bo w wielu sprawach konkretnych, praktycznych, ja z Przemysławem Czarnkiem mam bardzo zbliżone poglądy. I mógłbym tak wskazać jeszcze ileś innych nazwisk
polityków. A pan Przemysław
polityków.
Czarnek też brał w obronę pana Kaczyńskiego przed wami.
Bo on nie ma wyboru. On w modelu, w którym on funkcjonuje, wezyr musi zrobić wszystko, co umiłowany sułtan od niego oczekuje. I w takim on jest wezyrem, a Kaczyński jest sułtanem. I w tym modelu on nie ma wyboru. On musi, oni na wyprzódki muszą bronić sułtana i być pierwsi w obronie. I czasami im radykalniej, tym lepiej. On po prostu nie ma wyboru. On wie, w jakiej formacji jest, przetrwał w niej ileś lat i jest tego świadom. Ale to jest wtórne, pierwotne i najważniejsze jest to, że Jarosław Kaczyński po prostu nie wierzy w model koalicyjny i nie da się z nim składać koalicji. Jego modelem jest zniszczenie potencjalnego partnera i to miał na myśli Sławomir Mentzen, gdy mówił, że uprawia politykę po gangstersku, bo on po prostu wyniszcza wszystkich swoich potencjalnych partnerów, koalicjantów, jakoś bierze do koalicji, to kupuje sobie czas na rozebranie go na części
piesze. A to nie jest tak, że to po prostu jest polityka i ona taka jest?
Proszę zauważyć, że Donald Tusk dosyć lojalnie prowadzi politykę z PSL-em i potrafi z formacją, która ma inną wrażliwość, inny elektorat, inną bazę wyborczą i wiele różnic z Tuskiem. On potrafi się z nimi dogadywać i jakoś to działa.
Czy z lewicą, pan Tusk jest mniej bandycki niż pan Kaczyński?
Nie, ale Donald Tusk bardzo brutalnie, powiem tak, po przegranych podwójnych wyborach w 2005 roku bardzo zmienił model zarządzania swoim zapleczem politycznym i bardzo brutalnie rozprawił się z wszystkimi ośrodkami potencjalnie autonomicznymi wobec niego i wobec tego, w jaki sposób on chciałby rządzić tą partią i ją wyjałowił z ciekawych ludzi, dlatego ten rząd jest między innymi taki słaby. Tam nie ma konceptów, pomysłów, ani osobowości. Nie ma ludzi, którzy pociągają za sobą elektorat, którzy wrzucają ciekawe, fajne pomysły. Ten to jest rząd, który nawet ciepła woda w kranie nie jest na jego sztandarach. Jakbyśmy mieli wymienić spektakularne konkrety ze 100 konkretów tych niezrealizowanych, to nawet byłoby trudne, bo tam nie było żadnych jakichś super atrakcyjnych rzeczy. Okej, okay, no to słynne 60 tysięcy kwota wolna. Nie ma i nie będzie pieniędzy. To jest ich w tym momencie
odpowiedź. No ja bym przypomniał choćby o obietnicę rozdzielenia stanowisk prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości.
Panie, i jakby wtedy miał to Żurek byłby prokuratorem generalnym czy ministrem sprawiedliwości. No oni, im bardzo pasuje używać narzędzi Zbigniewa Ziobry do walki z opozycją i w ogóle to, że ukształtowano model, w ramach którego nie ma realnych możliwości obrończych, bo do tego doprowadzono, zbierają ci wszystkie pieniądze, blokują ci konta, nagle się okazuje, że masz minus 1,5 miliarda na koncie, albo minus 100 milionów, minus 1,5 miliarda ma pan były wiceprezes grupy Orlen, pan minister Romanowski ma minus 100 milionów na wszystkich kontach stan, masz nagle takie zabezpieczenia, nie masz na adwokata, mogą cię pakować do aresztu, ponieważ wiedzą, że jak złożą wniosek aresztowy w piątek, to wiedzą, jaki sędzia będzie na dyżurze, a że to jest sędzia, który ma 100%, nigdy w życiu nie odmówił kogoś aresztowania, bo takich sędziów mamy 50%, mamy 48% sądów, które zawsze wyrażają zgodę na areszt, bo to są dane fundacji Court Watch i to jest przebadana sprawa, więc wiedzą, w jaki dzień, do jakiego sędziego, do jakiego sądu skierować wniosek, żeby areszt siadł, a jest wiadomo, że wprowadzono regułę i wytyczne, że jak jest wniosek o zorganizowaną grupę przestępczą, to już jest, nawet jak tej grupy nie ma i później się okaże, to że zawsze siada areszt. Więc wiadomo, może i nie wygramy w sądzie, bo wielkie przestępstwa, że ktoś w think tanku podległym Ministerstwu Sprawiedliwości, który się nazywa Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, jest jednostką budżetową, który pisze analizy ustaw, pisze projekty ustaw i analizuje prawo działania w praktyce, dano kilka czy kilkanaście milionów, czyli z jednej kieszeni do drugiej przesunięto na finansowanie zadań publicznych, to jest wielkie przestępstwo, no to jest szereg tego rodzaju bzdurnych zarzutów, ale nie szkodzi, że to sobie kiedyś upadnie po 7 albo po 10 latach w sądach, ale posadzić go na kilka miesięcy to jest bezcenne. Ale areszt, z tego się będą cieszyli ludzie.
Troszeczkę odeszliśmy od pana Jarosława Kaczyńskiego, a ja bym chciał jednak pana zapytać raz jeszcze, jak pan sobie wyobraża sytuację po wyborach? Zakładamy, że ten Sejm wygląda tak, jak pan też mówił, czyli że jest tam, powiedzmy, są dwie albo trzy partie prawicowe, jeżeli PiS uznajemy za prawicę, plus jedna partia lub ewentualnie dwie z drugiej strony. No i trzeba się jakoś dogadać, ale pan Jarosław Kaczyński cały czas jest na czele Prawa i Sprawiedliwości. Co się wtedy dzieje?
Gdybyśmy chcieli z tamtym obozem się dogadywać, to osobą, która jest naturalnym mediatorem, łącznikiem i w której żywotnym interesie jest, by te stronnictwa się dogadały, jest pan prezydent Karol Nawrocki. To jest człowiek, dla którego śmiertelnym ryzykiem jest, jeżeli myśli o drugiej kadencji, a jest młodym człowiekiem, jest młodszy ode mnie i to kilka lat. Będzie młodszy ode mnie, jak będzie startował na drugą kadencję, albo właściwie będzie w takim wieku jak ja teraz, więc naprawdę będzie młodym gościem. I on wtedy dla niego śmiertelnym ryzykiem byłoby rządy Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją w opozycji, czyli prawicowa opozycja. I w jego żywotnym interesie, bo on ma inne interesy niż PiS. I niektórzy ludzie w PiSie zaczynają też to rozumieć.
Ale to myśli pan, że on byłby w stanie nakłonić pana Jarosława Kaczyńskiego do tego, żeby odszedł z polityki?
To prezydent, nie sądzę, by wychodził, czy nawet patronował takie inicjatywy, ale to prezydent desygnuje kandydata na premiera, który złoży większość. To jest jego bardzo silne uprawnienie, bardzo silna prerogatywa. I tak jak prezydent Andrzej Duda dał szansę nieudaną sformułowania rządu Mateuszowi Morawieckiemu, który 2 tygodnie porumakował, po 2 tygodniach oddał władzę, tak samo to pan prezydent da szansę komuś, nie wiemy komu, by złożył większość rządową. I on ma tutaj bardzo dużą inicjatywę, a bardzo wielu polityków w PiSie, to jest bardzo zabawne, ale jak się z nimi rozmawia, to nie mają jeden pomysł i cechę wspólną. Mówią, jeżeli mielibyśmy mieć wspólny rząd z wami, to jeżeli ja nie będę premierem, to lepiej, żeby on był z Konfederacji, bo inaczej moi koledzy z mojej formacji za bardzo na tym wyrosną. I to jest w sumie to, jak mantrę prawie wszyscy powtarzają, tak?
A kto z Konfederacji mógłby być premierem?
Nie będę na temat tego spekulował. To jest bardzo niezdrowe 2 lata przed wyborami i pamiętamy cały czas przypadek premiera z Krakowa, który ogłosił się premierem z Krakowa. Chcesz kogoś zabić?
Pan Jan Rokita, jako... przypominam
Jan Łoszyn, Maria, więc... Jan Maria Rokita, obecnie filozof i komentator w jednym
bardzo
z...
Bardzo ciekawy. Kanów.
Bardzo ciekawy, bardzo dojrzały, bardzo mądry i bardzo ciężko doświadczony, bo on poświęcił kilka lat swojego bycia w polityce, by przygotować wielki program reform Polski i z tego powodu dał się wyrobić w hasło premier z Krakowa, takie miał hasło na billboardach, no tym premierem nie został. Notabene ten program jest bardzo ciekawy, bo w tym programie postulowano te zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa, które wprowadził Zbigniew Ziobro, czyli wprowadzenie właśnie w takim trybie powoływania KRS-u i nie z samych sędziów, nie, że tylko sędziowie swojego grona wybierają najlepszych z najlepszych i to będzie działało. To były postulaty Platformy, ale w latach 2003-2005, gdy przygotowano popis, formalny popis, do którego nie doszło.
Pan już do takiej prehistorii, że nasi młodsi widzowie się łapią za głowy w tym momencie i zastanawiają się, czy to było przed II wojną światową, czy przed pierwszą.
Ale ja wiem, że to jest równie odległe jak dla mnie czas Solidarności, bo jak była Solidarność, karnawał Solidarności, to miałem kilka lat i pamiętam rzeczy przez mgłę i słabo, ale dla mnie, jak słyszałem o tej Solidarności, to też była pewnie równie odległa historia.
Ale skoro pan wspomniał o panu Zbigniewie Ziobrze, to jeszcze na koniec chciałem zapytać o te 27 głosowań dotyczących uchylenia immunitetu. Pan nie głosował akurat wtedy, zdaje się, że nie było pana w Sejmie.
Byłem za granicą na planowanym wcześniej wyjeździe.
Ale w Klub Konfederacji o tyle interesująco głosował, że co prawda na koniec, kiedy głosowano uchylenie immunitetu w celu zatrzymania i złożenia wniosku o aresztowanie, to zagłosował cały klub przeciwko, ale w tych wcześniejszych 26 głosowaniach, które odpowiadały 26 punktom wniosku prokuratury w tej sprawie, Klub Konfederacji się bardzo różnie dzielił. Ja to sobie przejrzałem, oczywiście nie mając tego wniosku prokuratury przed oczami, no ale widziałem, że w jednym głosowaniu na przykład połowa się wstrzymała, połowa była za, w innym prawie wszyscy byli przeciw, w jeszcze innym część była przeciw, a część była za. Więc widać było, że tam zastanawialiście się nad każdym zarzutem, miałem wrażenie, osobno. Z czego to wynikało?
Po pierwsze, wstrzymanie się przy takim głosowaniu jest tak naprawdę jak głosowanie przeciw, ponieważ żeby komukolwiek uchylić immunitet, to za tym musi być co najmniej 231 posłów.
Większość bezwzględna.
Większość bezwzględna wszystkich posłów, nie tych, którzy są na sali. Czyli jak kogoś nie ma, to też jakby był przeciw. To tak, żeby było jasne. I teraz tak, są zarzuty typu zorganizowana grupa przestępcza, które są dęte, śmieszne, żenujące i w żaden sposób nieuprawdopodobnione. Są zarzuty takie jak przyjęcie korzyści majątkowej, co w żaden sposób nie zostało nawet uprawdopodobnione, bo mówienie, że ktoś dawał pieniądze na organizacje społeczne w okręgach wyborczych, w którym kandydowali jego koledzy i to jest jego korzyść majątkowa, bo oni dzięki temu zostali posłami, jest to bardzo karkołomna konstrukcja i nie do obrony w sądzie. Ale zarzuty znalezienia w mieszkaniu dokumentów z postępowań prokuratorskich, które nie powinny być w mieszkaniu osoby, która nie jest prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości, a nawet gdyby był, to powinny być w określony sposób przechowywane, a nie w garażu czy w jakichś tam innych pomieszczeniach.
Bo mówimy domu. Już o sytuacji po odejściu z urzędu.
Po odejściu z urzędu, po tym jak w krótkim czasie po wyborach ludzie w kominiarkach przyszli, powybijali szyby, pouszkadzali drzwi i zaczęli wynosić różne rzeczy z domu Zbigniewa Ziobry. Jeżeli ktoś znajduje w takim momencie dokumentów, których osoba prywatna czy parlamentarzysta opozycji nie powinien mieć, to jest sprawa warta zbadania przez sąd. Część naszych kolegów uznała, też nie do końca bez zasad, że się wstrzymują nawet, gdy są zarzuty zasadne, ponieważ przy tym, co teraz się dzieje, nie do końca może Zbigniew Ziobro liczyć na sprawiedliwe traktowanie przez sąd. Ponieważ jeżeli zarządzeniami próbuje sądami sterować, łamiąc prawo innego rzędu, pan minister Żurek i ogłasza, że obsadzi prezesów sądów swoimi zaufanymi ludźmi i on to mówi normalnie w wywiadzie, jakby dawał argumentów adwokatom jakichkolwiek polityków opozycyjnych, że którzy chcą występować o azyl, bo jeżeli minister mówi, że obsadza sądy swoimi zaufanymi ludźmi albo zmienia regułę, że nawet jak cię wylosują, czyli przypadkowego sędziego do składu orzekającego, to ręcznie ci jego zaufani ludzie, którzy kierują sądami, dokoptują do składu orzekającego dwóch dodatkowych sędziów, żeby mieć większość w tym składzie orzekającym, żeby wyrok był ok, taki jak chce góra, to jest mroczna sprawa i to jest krytykowane przez organizacje obrony praw człowieka, które wcześniej protestowały przeciw Zbigniewowi Ziobro i jego zmianach w sądach. Teraz ci ludzie protestują i mają opinię radykalnie krytyczną wobec tego, co pan minister Żurek robi.
Helsińska
Fundacja Praw Człowieka, ludzie pokroju szefa Naczelnej Rady Adwokackiej też łapią się za głowę w niektórych kwestiach, pan mecenas Rosati, ponieważ są rzeczy, których naprawdę nie sposób bronić, tak jak solidaryzować się z tymi profesorami, którzy nagle próbują przekonywać, że powoływanie sędziów albo awansów oficerskich albo profesorów, to jest właściwie uświęcony obyczajem rytuał, a nie kompetencja prezydenta. I że właściwie, że jak przyjmie się ślubowanie sędziego złożone u notariusza i wyśle się takie oświadczenie, że przyjął je notariusz i prezydent ma do wiadomości, to jest przyjęcie ślubowania przez sędziego. Tego rodzaju patenty wymyślają w chwili obecnej. Ta żurkizacja prawa doprowadziła do tego, że były jego poprzednik, minister profesor Bodnar, założył na YouTubie kanał w jakim trybie, bo śmieją się niektórzy prawnicy mówiąc tego, że Żurek robi wszystko bez żadnego trybu, więc on się pyta w jakim trybie w tytule swojego kanału, bo to jest już taki poziom anarchizacji i degradacji. Nagle przychodzi taka, mówiąc brutalnie, kolokwialnie, fanga w ryj, takie bardzo brutalne ściągnięcie lejców i pokazanie, że nikt, kto brał udział w anarchizacji systemu sądowniczego w Polsce, nie uzyska promocji i awansu w sądzie
o decyzji
w sprawie 46 sędziów, bo pan prezydent mówi ludziom, którzy brali udział w anarchizacji, nie dam awansów.
A panie pośle, a co by pan tak prywatnie teraz, nie politycznie, tylko zupełnie prywatnie doradził panu Zbigniewowi Ziobrze? Nie wiem, czy panowie się znają, jakoś kolegują, no ale gdyby pan Ziobro zapytał pana Przemek, co mi radzisz? Wracać czy nie wracać? Co by pan powiedział?
To zależy, czy chce iść ścieżką męczennika dla części swoich wyborców, czy chce, mając problemy ze zdrowiem, zdrowie i cieszenie się życiem jest dla niego ważniejsze, bo uważam, że są niepozbawione podstaw lęki osoby, która przeżyła bardzo ciężki nowotwór i nie ma zakończonego leczenia. Lądowanie w polskich aresztach, z których ludzie zdrowi wychodzą z poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, to jest realny problem. Jak rozmawiam z prawnikami, rozmawiam z ludźmi, którzy poważnie znają sytuację w polskich aresztach, bo w aresztach, przypomnijmy, warunki są dużo gorsze niż w więzieniach. Więzienie jest co do zasady miejscem, w którym funkcjonuje lepiej niż areszt pod wieloma względami. Na szczęście nie jestem doradcą Zbigniewa Ziobry, więc niczego konkretnego mu nie będę radził, a myślę, że on sam ma jakiś tam pomysł na tą strategię.
Bardzo dziękuję, panie pośle. Moim gościem w programie Warzecha Kontra był poseł Konfederacji Nowej Nadziei, pan Przemysław Wippler. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Łukasz Warzecha, kłaniam się państwu. Do zobaczenia.
Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.